Mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Oczywiście, że dziękuję. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
Studio Dziki Zachód.
W każdy poniedziałek o tej godzinie wyruszamy z Wojciechem Cejrowskim na wielką wyprawę dookoła świata. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Krzyśku. To tak jak materna i ten drugi, Wojciech Mann, oni się tak witali. Mam wiadomość z ostatniej chwili, breaking news. To jeszcze tak nie było, żeby było w zasadzie na żywo. Prawie się spóźniłem na audycję, bo minutę temu zeszła informacja, że FBI wjechało do domu Bidena w poszukiwaniu tajnych dokumentów klasyfikacji top secret, czyli nie wolno tego wiceprezydentowi wynosić do domu, nikomu nie wolno wynosić do domu, nawet prezydentowi, zanim nie odtajni. I nie wolno tego trzymać w pudełkach w garażu, tylko musisz mieć specjalny pojemnik bądź pomieszczenie, które FBI bądź inne tajne służby uznają za wystarczająco szczelne i to się nazywa skiff. Czasami to jest walizka, czasami to jest safe, zależnie od liczby materiałów, czasami to jest budynek cały, który spełnia taką rolę. U Trumpa, kiedy FBI przyjechało do jego domu po raz pierwszy, jeszcze nie robili afery, tylko po prostu przysłali agentów federalnych, żeby obejrzeli, gdzie on trzyma różne dokumenty tajne, które odtajnił wcześniej, zanim je zabrał. No to uznali, że to pomieszczenie, safe, bardzo bezpieczne, w którym on to sobie składował, jest okej, tylko ma dołożyć dodatkowy zamek, a dodatkowo całe Mar-a-Lago to jest forteca i agentów federalnych miał pełno i swoich własnych miał. Kazali dostawić jakiś do obserwacji tego pomieszczenia, które uznali za skiff, i dołożyć kilka kamer. I sobie poszli. A potem zrobili najazd na siedzibę Bidena, na siedzibę Donalda Trumpa na Florydzie. Od kilku miesięcy dowiadujemy się, że znajdowano dokumenty rozrzucone w różnych miejscach, to jest też ciekawe, które Biden wynosił jako wiceprezydent. No tego już mu nie wolno robić, to jest przestępstwo, za to się idzie za kratki na czas dłuższy. I pojawiały się pytania, ale dlaczego te dokumenty znajdują przypadkowe osoby typu prawnicy Bidena, z których nie wszyscy mają uprawnienia do przeglądania tajnych dokumentów. Bo to jest licencja, w Polsce też taka jest, którą musisz uzyskać od stosownych służb. Uprawnienia do zaglądania do tajnych teczek. No i w Polsce tam w IPN-ie na przykład niektórzy mają prawo zajrzeć, a ty jakbyś poszedł, to już nie masz prawa zajrzeć. Prezydent Rzeczypospolitej ma takie uprawnienia. W Ameryce wydaje się taki kwit. No albo masz uprawnienia z urzędu, jeśli jesteś prezydentem. No i pojawiały się te pytania, dlaczego osoby bez uprawnień do oglądania tego typu dokumentów przeszukują Instytut Bidena, przeszukują jego dwa domy, przeszukują jego bibliotekę, przeszukują jego garaż i wyciągają kolejne kwity. Na to długo Departament Sprawiedliwości, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak to nazwać, nie wiem po polsku, nie odpowiadało, ale wreszcie teraz dowiaduje się na minutę przed wejściem na antenę, że FBI wjechało jednak do domu Bidena poszukać trochę lepiej. No i oni już mają uprawnienia, żeby te teczki złapać i włożyć do skifu i zabrać.
Złapali?
No to przez minutę temu się dowiedziałem, że byli. Czy są? Nie, nawet tego nie wiadomo. Czy byli chwilę temu i się przed chwilą dowiedzieliśmy. Bo informacja jest taka, że FBI najechało dom Bidena celem odzyskania tych tajnych teczek, których on nie miał prawa tam w tym domu mieć. Bo wynosił je jako wiceprezydent, w związku z tym były tajne, nieodtajnione i nie wolno mu się było tym przez 6 lat bawić. A widzieliśmy od wielu dni wychodziły takie informacje, że to w garażu stały pudła. Robiono program o tym, jak Joe Biden ma piękny samochód Corvette, Corvette po polsku się mówi, który pochwalił się w tym programie o samochodach starych, że jego synowie mu odremontowali silnik. No i są filmy, jak on tam wjeżdża i wyjeżdża i stoją pudła. I ktoś powiększył te pudła sobie w komputerze na taśmie 4HD 18.5. Można powiększyć i zobaczyć, co jest napisane na pudełkach. Okazało się, że to są pudła z tajnymi dokumentami.
Ale jak Joe Biden mógł trzymać w pudłach tajne dokumenty w swoim własnym garażu?
Trzymał i to jest... Ale to... Przed chwilą była taka teoria, że mu ktoś podrzucił przedwczoraj, nie? Ale znaleźli ten stary film, który w telewizji chodzi do tej pory. To jest program Jaya Leno, który kiedyś prowadził jeden z dwóch, kiedy on prowadził, to były dwa talk showy najmocniejsze, wieczorne takie programy rozrywkowe, które prowadził David Letterman, tego wolałem, chociaż gorszy lewak, a nawet komunista, i Jay Leno. I ten Jay Leno, jak go już zwolnili i Jimmy Fallon przejął jego program, to on, ponieważ ma kolekcję starych samochodów, mieszka w Kalifornii, to zajął się robieniem programów o starych samochodach, o swojej pasji na emeryturce. No i między innymi z Bidenem zrobił. Ty masz super taki stary samochód, stary, to zrobimy. Ten film jest stary, z czasów, kiedy Joe Biden był nikim, bo był byłym wiceprezydentem, a jeszcze nie został obecnym prezydentem.
Ale powiedz mi, bo
z tamtego czasu pochodzi program. I już stały te pudła w kącie w garażu, w takiej samej konfiguracji jak przedwczoraj.
Ale do tego garażu przecież wchodziło pewne mnóstwo ludzi. Dlaczego
tak.
to... No tak, ale dlaczego, powiedz, dlaczego to wybuchło teraz? Kto to odkrył? Jak to...
Uwaga, to wybuchło... Nie wybuchło, to zaczęło się przed wyborami. I tutaj jest główny hak, który wystawia albo porządna Ameryka, w tym demokraci, albo republikanie wszyscy zgodnym chórem. Dlaczego, skoro Biden odkrył u siebie tajne dokumenty, jego prawnicy to odkryli, przeszukiwali jakieś szafki w Instytucie Bidena na Uniwersytecie Penn i znaleźli te tajne dokumenty, zawiadomili Departament Stanu. Dlaczego Departament Stanu wtedy nie zawiadomił całego narodu? Ano bo byliśmy kilka dni przed wyborami. I tego typu skandal miałby wpływ na wybory. I się tłumaczy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych łamane przez Sprawiedliwości, wszyscy się tłumaczą, że no nie chcieliśmy wpływać na wybory. Ale to wyborcy powinni wpływać na wybory, a nie urzędnicy ministerstw, których nikt nie wybierał, tylko są mianowani. To wyborcy powinni oceniać sytuację i wyborcy powinni mieć wpływ na ostateczny wybór. No ale to Deep State, wielkie bagno waszyngtońskie, sobie wykalkulowało, że nie wypuścimy tej wiadomości przed wyborami, bo nam, demokratom, zaszkodzi. No i zaczęło teraz wypływać. Czemu zaczęło teraz wypływać, to se możemy spekulować, teorie spiskowe wygłaszać, ty i ja. Oficjalnie krążą teorie, to znaczy nie spiskowe, tylko to są spekulacje. Czy robi to gabinet Bidena po tym, jak Biden powiedział, że zamierza jednak kandydować na drugą kadencję, a jest okropny. Nawet demokraci to uznają, że sytuacja kraju jest okropna. On jest już też stary, ma demencję, nie nadaje się. 1/3 wszystkich dni swoich pracy bierze se wolne. I wyjeżdża do swojego domeczku. We środę wieczorem potrafi wyjechać już z Białego Domu do domeczku nad morzem i tam śpi. I wraca w poniedziałek na wieczór, czyli od wtorku zaczyna pracę. No, żaden prezydent tyle dni wolnych nie miał, co Biden. Więc być może to demokraci, wiedząc o tym, że ma rozsiane tu i tam teczki, nagle teraz wyciągają sprawę, wyciągnęli ją po wyborach, żeby sobie nie zaszkodzić w wyborach. Biden nie kandydował, tylko demokraci w różnych, na senatorów, do Izby Reprezentantów, na gubernatorów. No te wybory listopadowe, coś mi je omawiali tutaj. No to nie chcieli sobie zaszkodzić, natomiast nadal chcieli demokraci zaszkodzić Bidenowi. I teraz uruchomili sprawę, gazety zaczęły o tym pisać, i to lewicowe, demokratyczne, że znaleziono takie teczki, dobra, tam parę teczek znaleziono, ale sprawa narasta. I w tej lewicowej prasie też narasta. Tak jakby ktoś chciał Bidenowi zaszkodzić i go usunąć za aferę, na podobnej zasadzie jak usunięto Nixona. Nixon nie przeżył impeachmentu, nie usunięto go urzędowo z urzędu, tylko sam się podał do dymisji, jak został zagoniony do kąta. No musiał się sam poddać. Jego wiceprezydent Spiro Agnew też został zagoniony przez urzędy do kąta za jakieś sprawy podatkowe i też się wcześniej podał do dymisji i wtedy zmuszono, i to demokraci się chwalili tym, to już lata 70. chyba, nie? Chwalili się, że zmusili Richarda Nixona, żeby sobie wziął Geralda Forda na wiceprezydenta. Potem Nixon się podaje do dymisji, czyli Spiro Agnew został zagnany do kąta przez urzędy skarbowe, podał się do dymisji. Nixon bierze sobie Geralda Forda, czyli gościa, który nie uczestniczył w żadnych wyborach, tylko jest mianowany na wiceprezydenta. Wszystko zgodnie z konstytucją. To jest jak domek z kart, jak scenariusz tego filmu. Potem Nixon podaje się do dymisji. Kto zostaje prezydentem? Jedyny w historii Stanów Zjednoczonych prezydent, którego nikt nie wybrał na to stanowisko. To był Gerald Ford.
Z tych Fordów.
Nie wiem, to jest dosyć popularne nazwisko, to mogę sprawdzić na przyszły tydzień, żeś mnie zaskoczył. No nie wiem, nie sprawdzałem tego.
A powiedz sobie, powiedziałeś o tym, gdzie jeździ Biden nad morze do swojego domku, żeby odpoczywać. Czy to jest ładny dom i czy ten dom, w którym był ten garaż, w którym były tajne dokumenty, jest ładny, duży? Gdzie on jest? Jak on wygląda?
To jest biały dom. Najczęściej domy się malowało w Ameryce na biało i do tej pory biały kolor przeważa. Poza takimi stanami, w których białego nie utrzymasz, no bo na przykład na preriach jest kurz i w Arizonie czy w Utah jest przepiękny czerwony kurz, który państwo znają z obrazków Wielkiego Kanionu Colorado. I w związku z tym domy lepiej zrobić na czerwono, albo jakoś adobe zrobić, czyli gliną miejscową wysmarować cegłę na wierzchu zamiast tynkiem. I jak on się przypruszy na lekko czerwono, to jest wszystko w porządku. Natomiast inne stany, typu Teksas, mają prerię w kolorze no takiego szarego kurzu. I tam się pojawiają często domy w kolorze szarego kurzu, czyli cegłą obłożone. To jest cegła taka dla ozdoby, trochę jak kafelki w łazience. One nie stanowią ściany, tylko tak się je przykleja na wierzchu do konstrukcji z patyków. To mają domy z patyków. I wtedy domu nie malujesz, tylko, no bo jakbyś pomalował, natychmiast masz brudny od tych wiatrów wiejących kurzem. Natomiast ten domek nad morzem u Bidena, to tam cały czas jeszcze przeważa biały kolor, posiadanie białego domu. Lubią Amerykanie taki kolor. No i on taka biała, bo duży dosyć, fajny dom, no pewnie dużo kosztuje. Czy kosztował? Dwupiętrowy, nie mam zdjęcia przy sobie, mam tylko zdjęcie w oczach. Wielokrotnie był pokazywany ten dom w związku z tymi kwitami. No i znaleziono te kwity nie tylko w kącie w garażu, do którego dostęp mieli wszyscy. Biden mówił, ja mam garaż porządnie zamykany. Tak, na guzik. W samochodzie masz guzik i jak naciśniesz guzik, to się garaż otwiera. A jak obok ciebie stoi jakiś Chińczyk ze swoją komórką chińską, bądź miejscowy włamywacz, to może nastawić swoją komórkę, odbierz sygnał. I w momencie, kiedy Biden naciska guzik, to jedna z 36 częstotliwości, która uruchamia twoją bramę garażową, zapisuje się na komórce. Można też po prostu... Ja też mam taką jedną bramę, co to się otwiera. I tam w instrukcji tego urządzenia jest napisane, że jest 36 kodów i musisz, jak ci się zepsuje pilot do bramy, to kupujesz po prostu w Walmarcie pilot i tam jest napisane, że jeżeli twoja brama jest typu X i nastawiłeś na kod 27, to na naszym pipku nastaw sobie, po pierwsze, wstukaj numery 112, to będzie to urządzenie, które ty akurat masz, a potem wstukaj 114, to będzie działał na tym twoim, na tej twojej częstotliwości i ci otworzy garaż. No to tego typu zabezpieczenie to wszyscy wyśmiali w Ameryce. W Polsce może jakby ktoś usłyszał, no ale mam zabezpieczony, mam automat do bramy i nikt tego nie otworzy. No każdy to otworzy. Poza tym bramę garażową to zwykłą łapką taką do wyciągania gwoździ podważysz i ona pojedzie do góry. Ktoś, kto ma w Polsce bramę garażową, to sobie zdaje z tego sprawę, że to jest kawał blachy i tam jest łatwo się dostać. No i dostęp do tego domu miał Hunter. Przecież mieszkał kilka lat u tatusia. To on już nie ma żadnych clearance do przeglądania, ani nigdy nie miał do przeglądania tajnych dokumentów.
No dobrze, ale gdyby to były istotne dokumenty,
Za to, skończę tylko króciusieńko, za to przyprowadzał do tego domu prostytutki, które nie miały już, a niektóre były chińskie. które nie miały już żadnych papierów upoważniających do patrzenia na teczki, na których napisano ściśle tajne.
No ale niekoniecznie przyjmował je w garażu i wpuszczał bramą garażową.
Przyjmował je w garażu, uwaga, bo mamy zdjęcia, które Hunter sobie sam robił komórką. Jak jedzie z dwiema babeczkami, one są tylko w stanikach, chyba na plaży się wybierali, one są tylko w stanikach i w gateczkach, a to jest korwetka bez daszku i siedzi Hunter, on był ubrany całkowicie, a dwie babki na siedzeniu przed nim na prawo, to już przestępstwo chyba, jak na siedzeniu pasażera w sportówce siedzą dwie babki obok siebie. No ale syn Joe Bidena, to se tak jechał, zrobił se foto, więc wiemy, że woził babki korwetą tatusia i wjeżdżał i wyjeżdżał do garażu, w którym stały te dokumenty.
No to punkt dla...
Bo mamy zdjęcia.
Punkt dla Wojciecha Sejrowskiego. No ale gdyby Biden... Teraz jesteśmy nie dziennikarzami śledczymi, tylko siedzimy na komisariacie i rozważamy rozmaite rzeczy. I jesteśmy dwoma inspektorami. Oczywiście inspektor Wojciech Sejrowski, inspektor albo młodszy inspektor Krzysztof Skowroński. Mówi tak.
Szefie, to się nadaje znać inspektora Kluzo.
Szefie, no ale jeżeli on świadomie zabrał te dokumenty, to przecież by je gdzieś schował. A przecież nie trzymałby w garażu. To musiała być pomroczność jasna, skoro postawił w garażu tajne dokumenty.
Pięknie mówisz, koleżko, ale powiem ci tak.
Młodszy inspektorze.
Przepis, który wsadza za kratki, nie rozważa kwestii, czy to było intencjonalne, czy przez pomyłkę.
Ale może tam nic nie było. Tylko w tych pudłach. Może trzymał w pudełkach z Białego Domu na pamiątkę buty, mleko w proszku na wypadek wojny, proszek do prania. No rozmaite rzeczy można w pudłach trzymać. A jak pudło dobre z napisem tajne dokumenty, no to biorę takie pudło, stawiam w garażu i tam mam rozmaite graty.
Nie, mówimy wyłącznie w tej chwili nie o żadnych innych gratach. To u Trumpa tak było, że rozsypali na dywanie pełno różnych gratów, w tym menu z jakiejś kolacji w Białym Domu, które on tam przez przypadek albo na pamiątkę sobie zatrzymał, bo fajne menu było, kiedy przyjmował głowy państw. O takich rzeczach u Bidena w ogóle nie rozmawiamy, o pamiątkach, które sobie zabrał. Rozmowa w tej chwili FBI, Ministerstwo Sprawiedliwości, dziennikarze, wszyscy zajmują się wyłącznie zbiorem teczek z napisem ściśle tajne, rozsypanych w różnych miejscach. Bo najpierw Corinne Jean-Pierre, obecna jego rzecznica prasowa, która nie odpowiada na żadne pytania, na wszystkie mówi, że to będę musiała do pana wrócić z tym. I will need to circle back. To jest jej słynne pojedzonko, czyli obiegnie cały Biały Dom i się dowiem. Na jutro się panu dowiem, ale jutro już nie odpowiada na pytania. Albo mówi, że ja już na to pytanie odpowiedziałam. Ale pani mi nie odpowiedziała, ale ja uważam, że już panu odpowiedziałam. To takie gadki. No więc najpierw ona mówiła, że jak znaleźli kilka teczek, prawnicy Bidena, nie wiadomo czemu, poszli do Instytutu Bidena grzebać w szafkach i to było jeszcze w listopadzie, ale to, przed wyborami.
Panie inspektorze,
ale po co ci... teczki ściśle tajne. I wtedy rzecznica prasowa Białego Domu, prezydenta w zasadzie nie tylko Białego Domu, mówi, to przypadek, już więcej teczek nie będzie, nie wiemy jak się tam znalazły. Natychmiast zawiadomiliśmy wtedy, dawno temu, przed wyborami, jeszcze odpowiednie departamenty i oni sobie te teczki zabrali. Ale potem, jak powiedziała, że już więcej nie będzie, znaleziono kolejną paczkę. I potem powiedziała, że już wszystko przeszukaliśmy, cały dom Bidena bardzo dokładnie, nic więcej nie znajdziemy. Znaleziono potem kolejne, na wyższych piętrach tego budynku, nie w garażu, kolejne znaleziono kwity, ściśle tajne, gdzieś w bibliotece Bidena piętro wyżej, gdzie Hunter ganiał też z tymi prostytutkami, jak wyszedł z garażu już i z korwety poszedł na górkę sobie, bo wynajmował ten dom. Razem ze wszystkimi
jechał na plażę, powiedziałeś.
I potem, no ale jak wrócił z plaży, to figlowali tam sobie w środku, na wszystkich piętrach. Bo w jakim celu wynajmował prostytutki? Żeby palić cygara i rozmawiać o Freudzie, czy w jakim celu je wynajmował? No figlowali, no, w całym domu. Poza tym są zdjęcia z figlowania również na tym laptopie, który wziął, naćpany był i zgubił. I zapomniał, gdzie go zgubił. A zaniósł go do remontu, bo mu coś wysiadało. Mówi, panie, przeczyć mi pan ten laptop, bo mi coś wysiada w nim. No... I potem ten facet, który czyścił laptop, mówi, właściciel laptopa nie zgłasza się do mnie, a ja w trakcie czyszczenia zobaczyłem tam takie rzeczy, że zadzwonił do FBI. To sprawa laptopa Huntera Bidena, syna Joe Bidena, znanego pijaka, zboczeńca od prostytutek i ćpuna. To on się tego w ogóle nie wypiera. On opowiada o sobie w wywiadach, jak to ćpał i mówi, kiedyś wciągnąłem przez rurkę parmezan, bo mi się rozsypał, a nie miałem kokainy i już mnie się tak wszystko pomyliło, że parmezan wciągałem przez rurkę. No to taki gość jest. I on w tym domu mieszkał sobie i figlował i tam były dokumenty. I takich akcji już więcej nie będzie, były 4 co najmniej. Że już więcej nie będzie. Ups, znaleźliśmy kolejne pudło w garażu. Ups, znaleźliśmy coś w bibliotece. Ups, znaleźliśmy jeszcze jedno. I dlatego dzisiaj prawdopodobnie wjechało FBI, jeżeli te informacje dobrze czytam, że dzisiaj wjechało, bo może oni teraz się tłumaczą, że FBI wjechało w sensie, że już było u Bidena kilka dni temu. To tego nie wiem, bo musiałem lecieć na audycję z tobą.
A co na to wszystko kongres, co na to wszystko republikanie?
No, republikanie zadają pytanie, powiedzcie nam, wy urzędnicy Departamentów Stanu, którzy pobieracie te teczki od Bidena, za każdym razem, gdy są znalezione, to jadą do skifu urzędowego, Biden grzecznie mówi, współpracuje z urzędami, oddaje kwity. Powiedzcie nam, co tam jest w środku. Nie chodzi o szczegóły, nie chodzi o nazwiska agentów i kody dostępu tajne, tylko ogólnie jakiej materii informacje są w tych teczkach. I na te pytania urzędy kongresowi powinny odpowiedzieć, ale odmawiają, więc kongres musi się zebrać, ustanowić komisję śledczą z prawem, z uprawnieniami prokuratorskimi, że mogą kogoś wezwać i zaprowadzić siłą na przesłuchanie i on musi odpowiadać na pytania albo odpowiada karnie za nieodpowiadanie na pytania. Ale w tej sytuacji musi po prostu tajnej komisji pokazać te dokumenty, musi je przynieść kopię tych dokumentów. Nie chcę odpowiedzieć na pytanie, co tam jest w środku. Gdyby to były blotki jakieś, tak jak inspektor sugerował przed chwilą, że to, może przez przypadek coś tam zabrał, a może to są puste okładki w ogóle, to myślę, że już by się pochwalili, że no Biden zabrał tam, to tam nic tam nie było w środku. Tak jak po 5 miesiącach śledztwa u Trumpa na tych teczkach ściśle tajne, zamknęli śledztwo stwierdzeniem, no dolne śledztwo, bo jeszcze jakieś górne trwa, że no nic w tych teczkach nie było takiego, co by tam by stanowiło poważne zagrożenie i tak dalej. Ale ogłosili tam to o 5 rano, żebyśmy się nie za bardzo dowiedzieli. Przyznali się, że nic w tych teczkach groźnego nie było. W przypadku Bidena nie przyznają się, że w tych teczkach nie było nic groźnego, a pytania są proste. Czy tam było coś o współpracy klanu Bidenów z Chinami za czasów wiceprezydentury Bidena? Czy było coś o Ukrainie? Czy było coś o Kazachstanie? O miejscach, z których klan Bidenów pobierał ciężkie pieniądze i do dzisiaj nie wiemy za co? Czy było coś o współpracy z Rosją? Przypomnijmy, że żona mera Moskwy albo na odwrót mąż żony, która była merem Moskwy, że oni podarowali klanowi Bidenów $1 000 000 bez powodu. No i to w kampanii wyborczej wychodziło. Za co dostaliście ten milion? I nie, do dzisiaj nie mamy odpowiedzi, za co dostali milion. Więc pytania są takie, czy w tych teczkach było coś na temat Ukrainy, na temat Rosji, na temat Chin, na temat Afganistanu, na temat Kazachstanu, na temat Rumunii, wszystkich miejsc, o których wiemy, że klan Bidenów, Joe Biden również, pobierali forsę i nie wiemy, za co ta forsa była. No i na to pytanie, co jest w tych teczkach, nie dostajemy cały czas odpowiedzi. Ale coś się wczoraj jeszcze zdarzyło fajnego przy okazji. Szczury uciekają z tonącego okrętu. Wcześniej, kilka miesięcy temu, bardzo sprawna Saki, to była rzecznica Białego Domu, ona była sprawna, to wredna flądra, działaczka partii demokratycznej, młodzieżówki komunistycznej, tak bym ją nazwał, jakiegoś konsomołu albo czegoś takiego. Strasznie, no tak demokratyczna, że już bardziej nie można, ale była inteligentna i sprawna, więc ona się w Białym Domu orientowała, podejrzewam. Wycofała się ze współpracy, a przecież to jest taki krok w karierze, że chcesz dosiedzieć do końca, bo potem przez resztę życia zostajesz ekspertem w różnych CNN-ach i TVN-ach i innych telewizjach. Ona się ewakuowała już pewnie z rok temu, chociaż czas szybko płynie, może krócej. I wtedy nastała Jean-Pierre, ta babeczka, co się w niczym nie orientuje i jest nieinteligentna. No, taką Biden miał. Ona jest niedopuszczana najwyraźniej do informacji, bo skoro autorytatywnie mówi, że już więcej paczek nie będzie, a następnego dnia znajdują kolejne paczki z dokumentami, znaczy, że jest niedoinformowana i powinna się postawić, albo się zwolnić, albo pójść tam do szefa gabinetu prezydenckiego i powiedzieć, albo mnie wpuszczacie na wasze rozmowy w gabinecie owalnym, żebym ja wiedziała, przed czym mam prezydenta bronić, kiedy wychodzę na podium. No albo ja nie chcę tego robić, bo ja utonę za chwilę. Ja ciągle mówię kłamstwa korpusowi dziennikarskiemu, że już nie będzie więcej teczek. A wy tam już w gabinecie wiecie, że będzie więcej teczek, tylko ja jestem niepoinformowana. No ale kto się zwolnił ostatnio? Szef gabinetu prezydenta Bidena. Ewakuacja wielka. W połowie kadencji ucieka z Białego Domu. Nie chce już być szefem gabinetu prezydenta. Nie, że tak jak za Trumpa, Trump zwalniał. Raz albo dwa razy zwolnił swoich szefów gabinetów, bo nie pasowali mu, albo za mało sprawni byli, za długo spali. Trump spał 3 godziny, 4 godziny na dobę, a oni ciągle niewyspani byli przez to. No to ich tam wymieniał. Natomiast w tym przypadku ten się sam wymienił. To znaczy powiedział, że on rzuca tę robotę i panie prezydencie, proszę sobie znaleźć kogoś innego. Co to znaczy? On był wieloletnim współpracownikiem Bidena i specjalistą od wyborów. I on głupiego Bidena, skłonnego do kłamania, do opowiadania kompletnie nieprawdziwych historii, bo chce być miły dla ludzi. Biden co chwila przez 50 lat swojej kariery opowiadał takie rzeczy, które potem łatwo sprawdzić, że nieprawda. Mówi, o, ja byłem topowym studentem na mojej uczelni. No jedziemy na tę uczelnię, przeglądamy papiery. On był w ogonie. Był jednym z najgorszych studentów, ledwo zdawał egzaminy. O, grałem w drużynie tej koszykarskiej. Jak z koszykarzami rozmawia, to mówi, no wiem co macie, bo ja też grałem. Sprawdzamy jego życiorys, nigdy w niczym nie grał. Jak przyleciałem do Afryki Południowej na spotkanie z Mandelą, który wtedy siedział w więzieniu, przyleciałem jako oficjalna delegacja amerykańska, to zostałem aresztowany na lotnisku. No znowu nieprawda. Zatrzymano za jakieś coś tam jednego z tych delegatów, bo coś miał w paszporcie nie w porządku. Natomiast Biden nigdy nie był w Afryce Południowej aresztowany. Cała masa takich rzeczy przez jego karierę się wlecze. I tenże człowiek, który się teraz zwalnia, szef gabinetu prezydenta Bidena, to on przez lata, pomimo takich wpadek, pomagał różnym ludziom, a Bidenowi bardzo mocno, jednak mimo wszystko wygrywać kolejne wybory. I teraz pytanie, czy on się zwolnił, bo ucieka z okrętu, o którym już wiemy, że zatonie, okręt Biden, czy też ucieka, jedno drugiego nie wyklucza, bo komuś innemu chce pomóc wygrać wybory. I będzie się mienił wtedy, byłem 2 lata u Bidena, Biden nabroił, teraz demokraci muszą wystawić kogoś innego ratunkowo, ja w tym pomogę, bo jestem dobry, bo się na tym znam, bo prowadziłem gabinet prezydenta przez 2 lata, to ja ci pomogę, będę szefem twojej kampanii wyborczej. Jedno drugiego nie wyklucza. Pytanie, czemu się zwolnił? No, pierwsze spostrzeżenie jest takie, że no jak już FBI wchodzi do domu urzędującego prezydenta, urzędującego, w poszukiwaniu tajnych dokumentów, czyli dowodów przestępstwa, bo się za kratki idzie za przekowywanie nielegalne tajnych dokumentów państwowych. No jak coś takiego widzi szef gabinetu prezydenta, no to ucieka. I do jakiego wniosku nas to prowadzi, to ja bym chciał, żebyś ty mi powiedział, bo ja mam takie spostrzeżenie.
Jakie?
Że Polska postawiła na złe karty. Naszym mocnym zapleczem cały czas w narracji na przykład wojennej i w konfrontacjach z Unią Europejską, w rozmowach wewnątrz NATO, naszym mocnym zapleczem były wybudowane przez Trumpa dobre stosunki Polska-Ameryka i Duda w tym też uczestniczył. To był początek takich nowych stosunków z NATO, że Polska płaciła ile trzeba i Ameryka chwaliła Polskę, że wpłacamy powyżej limitu, a Niemców i Francuzów beształa, że wpłacają poniżej ustalonego i umówionego limitu. Polska była mocna w NATO za czasów Trumpa i potem rozpędziliśmy się i to był nasz as w rękawie, a innych kart nie mamy. I teraz co, jeżeli as pod tytułem Biden nagle się wykoprytnie, nie ma go. Okazuje się, że to jest podrabiana karta. Żadnych, ja nie doczytałem, żadnych planów B w Polsce. Gdyby Ameryka się od Polski odwróciła, albo gdyby się okazała, że nie jest mocnym koniem, tylko jest osłem albo habetą, to czy Polska ma jakieś kalkulacje B? Na razie konfrontujemy się z Niemcami, czyli Ameryka za naszymi plecami mocno stoi, jest wielka, to możemy z Niemcami być w konflikcie o Abramsy i tam besztać ich, że za słabo, za mało hełmów dają i innych rzeczy. No czy my mamy jakieś zaplecze, Krzysztofie Skowroński? Bo moja konstatacja jest taka, że postawiliśmy na złe karty i nie trzymamy żadnych zapasowych.
Jeśli wchodzisz do dużego lasu i znajdujesz na samym początku muchomora, czyli trujący grzyb, nie wyciągaj z tego wniosku, że nie należy wchodzić do lasu. Do lasu można wchodzić. Ameryka to nie Joe Biden, to jest coś więcej niż Joe Biden. A jak okaże się trującym grzybem, no to trudno, to rozumiem, że Amerykanie trującego grzyba się pozbędą i na to miejsce urosną piękne borowiki.
No, borowiki, czyli...
Prawdziwki.
Biuro Ochrony Rządu.
Prawdziweczki.
Które ochraniało między innymi Jaruzela. No dobrze, czyli ty cały czas uważasz, że Ameryka pozostanie silna
wiesz
i tak
co,
dalej.
To... Czy Ameryka pozostanie silna, to tego nie wiem, bo dużo rzeczy nie takich jak trzeba i jak powinny się dziać, dzieją się w Ameryce. Przecież zmierzamy do socjalizmu, prawda?
No, ekipa Bidena rzeczywiście bardzo mocno prze do socjalizmu, ale też do idiotyzmu, takiego, z którym nam się Davos do tej pory kojarzył, do tego, żeby tam zlikwidować mięso, jeść robaki, żeby postawić wszędzie wiatraki. O, kolejna afera administracji Bidena. Otóż zaczęto znajdować na wybrzeżu wschodnim Ameryki, tak trochę w górę, tam gdzie Massachusetts jest i te inne stany, wieloryby, które nie jeden raz na wiele lat, który pogubi się, bo się uchlał i wyląduje na plaży i w związku z tym trzeba go polewać wodą, wciągnąć do morza, ale najczęściej nam zdycha. Tylko 7 kolejnych. No i wykryto. One porozumiewają się oraz wyszukują swoje sygnały podwodne za pomocą czegoś, co jest jak echo sonda. Natomiast w momencie, kiedy się stawia farmy wiatrakowe, a stawia się ich na siłę, demokraci stawiają całe masy na morzu, to po pierwsze ryby migrujące tracą orientację w morzu, bo ten wiatrak jak się kręci, to przez jego korpus pod wodę sygnały się przedostają, wibracje oraz prąd, który nim płynie, to jest też wibracja i pewien sygnał. No nie jest tak, że woda kopie prądem, ale ten prąd jest przesyłany kablami na brzeg albo gdzieś gromadzony, więc promieniowania się odbywają różne i pierwsi się zorientowali rybacy, że nagle nie ma ryb. Nie ma dostępu do łowisk, bo nie ma jak między tymi wiatrakami pływać, ale też nie ma łowisk, bo ryby gdzieś pogubiły się, uciekły, rozproszyły, nie wiadomo co. A teraz walenie zaczęły wywalać na brzeg, 7 czy 8 już w tej chwili, gdyż zanim postawisz farmę wiatrakową, to jeszcze robisz coś takiego jak badanie dna. I to znaczy, że pływają statki, wysyłają sygnały do dna, takie uderzenia punktowe, żeby sprawdzić, czy dno jest twarde, czy grząskie, co tam jest pod spodem, czy jest skała, do której się możemy przykręcić. No i walenie, od walenia w dno, te zwierzęta walenie, ssaki, od walenia w dno takimi echosondami pogłupiały. I gdzie są zieloni? Którzy zawsze protestowali, jak jeden wieloryb wyleciał na plażę, to oni się tam gromadzili do fotografii i do polewania go kubełkami wody i protestowali. Greenpeace zaczął od protestowania przeciwko zabijaniu wielorybów u wybrzeży Japonii. W Japonii były, nie wiem czy jeszcze są, polowania na wieloryby. I tam było ich pełno i to 70 lata, czy kiedy tam Greenpeace powstał. I oni małymi łódeczkami podpływali pomiędzy duży okręt a wieloryba, wystawiali się na śmierć. To jeszcze wtedy ich podziwiałem, że im się chce. Chociaż głupi byli od początku, ale przynajmniej byli dzielni w tym, co robili. Potem pływali na wyspy, gdzie miały być wybuchy testowe, nuklearne na Pacyfiku i też tam mówili, to nas wysadźcie razem z tą wyspą. No to jeszcze wtedy dzielni byli. Gdzie są teraz? No są na jakichś urzędach i tam w Greenpeace siedzi. No a czy Ameryka osłabnie, bo mówisz, że wchodzimy do lasu, znaleźliśmy muchomora, to za chwilę znajdziemy jakieś borowiki albo prawdziwki. Otóż równolegle z tym, jak szef gabinetu Bidena chce się zwolnić, to może dzień wcześniej albo dwa, szef sił morskich amerykańskich, sekretarz obrony, ale tego niższego szczebla, nie całej obrony, tylko morskiej. On powiedział, że wkrótce USA stanie przed bardzo trudnym wyborem w kwestii pomagania Ukrainie, bo brakuje uzbrojenia, w dużej mierze brakuje amunicji. Trump zatowarował armię bardzo silnie za swojej prezydentury, ale to oni się wyprztykali. I gdyby doszło do wojny o Tajwan, to Ameryka poniesie, tak mówi tenże sekretarz, ogromne straty w ludziach, gdyż konflikt zbrojny trwałby bardzo długo ze względu na to, że nam brakuje na przykład amunicji. I w związku z tym dokończył, wkrótce USA stanie przed trudnym wyborem w kwestii pomagania Ukrainie. To jest sygnał z demokratycznej, bajdenowskiej administracji płynący. I tutaj ponawiam pytanie, czy Polska postawiła na coś, co wyglądało na asa, a nie jest asem, tylko waletem.
To może porozmawiamy o tym przy okazji powstania styczniowego, bo dzisiaj jest rocznica powstania styczniowego. 160 lat temu rozpoczęło się to powstanie, a teraz właśnie w momencie, kiedy rozmawiamy, a może już się zakończyło, ale w każdym razie przed kilkoma minutami prezydent Polski i prezydent Litwy otworzyli specjalną wystawę na Zamku Królewskim, więc posłuchamy piosenki, a potem porozmawiamy...
A potem będziemy o wystawie mówić.
Nie, dobra, nie, to nie o wystawie. Jeszcze, tylko o jeszcze kartach. Jedna informacja. Tylko o kartach. Na jaką kartę możesz postawić? No tylko możesz postawić na kartę północnoatlantycką, tylko możesz postawić na kartę amerykańską. Nie masz innych kart w tej talii. Nie istnieją. Inne karty często, tej talii.
Często oglądaliśmy koalicję Francuzów z Niemcami przeciwko Unii Europejskiej albo przeciwko Trumpowi wewnątrz NATO. Więc to moim zdaniem coś przegapiamy, jeżeli uważamy, że nie ma innych kart. Ostatnia wiadomość do pary z tymi przed piosenką jeszcze. Otóż u wybrzeży Hawajów pojawił się ruski okręt, który se tam pływał i se oglądał, a Amerykanie wpadli w panikę, bo to się nie zdarzało od bardzo dawna, żeby Ruscy okrętami, tam samolociki se przy Alasce co jakiś czas latały, albo na Morzu Bałtyckim przylatywały za blisko do samolotów amerykańskich. To są takie kłótnie w powietrzu, sprawdzamy się nawzajem, czy jesteście czujni. Natomiast okręt ruski w tej chwili, kiedy Rosjanie tam mówi nam się, że toną na Ukrainie i tak dalej, który bzyka sobie przez szlaki komunikacyjne wojskowe i handlowe w pobliżu Hawajów i podpływa trochę za blisko jak na nasz komfort. No jeszcze nie przekroczyli granicy, ale już tak blisko stoją, że to marynarka wojenna amerykańska poczuła się niekomfortowo i to wywołało wypowiedź tego ministra od spraw marynarki wojennej, który powiedział o trudnym wyborze wobec Ukrainy, bo musimy najpierw zatowarować się amunicją sami, zanim zaczniemy ją rozdawać dalej na Ukrainę. To teraz mogę być piosenka.
A nie wierzę w te jego słowa. Krótko mówiąc, to jest tak, że generałowie i politycy nigdy nie wypowiadają tego, nie mówią o tym, jak jest, tylko sobie wypowiadają z jakiegoś innego powodu słowa. Nie ma powodu, żeby mu wierzyć.
W porządku, tylko czemu administracja Bidena wysyła teraz taki sygnał sprzeczny ze swoją wcześniejszą działalnością?
Ale Biden,
popieramy Ukrainę, ale popieramy, będziemy popierać Biden, nieskończoność i tak
ale
dalej.
Ale Biden
i
nagle wyraźnie powiedział o tym, że będą popierać i będzie coraz więcej uzbrojenia wysyłanego na Ukrainę. No to są słowa prezydenta Bidena, które mimo wszystko, mimo garażu z tajnymi dokumentami są ważniejsze niż słowa generała, bo generałowie w polityce nie powinni się w ogóle odzywać.
No nie, bo przecież Austin się odzywał
bo jest
w imieniu
ministrem.
Prezydenta, ale był wcześniej generałem i wielu generałów na życzenie Bidena też się wypowiadało na konferencjach prasowych, prosił, to niech pan teraz przedstawi sprawę Afganistanu, niech pan teraz przedstawi sprawę Tajwanu, a może pan teraz przedstawi sprawę Ukrainy. No to nie jest tak, że Biden zawsze wszystko sam gada. Moim zdaniem będą odkręcać to, co Biden nakręcił. demokraci. Żeby byli w ogóle w stanie wygrać wybory w 2024, to będą teraz odkręcać to, co Biden nakręcił, i pytanie, które z rzeczy, które Biden nakręcił, będą odkręcać. No to jest sygnał, to jest bardzo wysoki urzędnik amerykański. I to jest niepokojący sygnał z punktu widzenia Polski, która postawiła na jedną kartę.
Bo na inną nie mogła postawić. Po prostu.
Pytanie, czy miała jeszcze jakieś w szufladce na wszelki wypadek.
W szufladce to miał Biden, a nie Polska.
No dobra, no to już zrozumiałem, co tam nie mówisz, a piosenka jest I'm on fire i miała być o miłości, ale teraz będzie o świecie, który jest stoi w ogniu.